Dzisiejszy wieczór, kochani, będziemy kontynuować nasze studium, nasze rozważania związane z przypowieściami Pana Jezusa Chrystusa. Tak zastanawiałem się, ile tych przypowieści jest. Czy kiedyś ich braknie, czy nie? Ciągle jakieś się pojawia, które na nowo można rozważać i nad nim się zastanowić. Dzisiaj chciałbym w tym naszym krótkim studium wieczornym omawiać podobieństwo o dwóch fundamentach. Znany fragment Bożego Słowa, myślę, że wiele razy cytowany, ale warto do Bożego Słowa wracać, gdyż jest w nim cały czas świeżość. Świeżość przesłania, świeżość Bożej obecności i świeżość Bożego Ducha. A więc przeczytajmy na początek Ewangelię według świętego Mateusza, rozdział 7, i będziemy czytać wersety od 24 do 29. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. I spadł deszcz ulewny i wezbrały rzeki i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł ulewny deszcz, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, i runął, a upadek jego był wielki. A gdy Jezus dokończył tych słów, zdumiewały się tłumy nad nauką jego, albowiem uczył je jako moc mający, a nie jak ich uczeni w piśmie. Ta prawda o dwóch fundamentach, jestem głęboko przekonany, dotyczy nas, ludzi wierzących, dotyczy Kościoła. Pan Jezus zwraca się do ludzi, którzy słuchają Jego słów. Zwraca się do tych, którzy nastawiają swoje ucho, by słuchać. I gdy myślałem na temat dwóch fundamentów, tak gdzieś tam w moim sercu rodziły się pewne myśli związane z naszym nowonarodzeniem, przyjęciem Pana Jezusa do naszego życia, do naszego serca i tą drugą, już później częścią wykonawczą, gdzie jako ludzie wierzący musimy operować, musimy żyć, opierając się o solidny fundament, którym jest Boże Słowo. Jeśli człowiek, który się nawrócił, który przyjął Jezusa do swojego serca, nie pójdzie za ciosem, nie pójdzie całym sercem za tym, co Bóg mówi i co Pan obiecał, nie ma w swoim życiu fundamentu. Nie ma solidnego fundamentu. A aby coś się ostało i aby było trwałe, to potrzebuje to coś fundament. I ten przykład, myślę, wiele nam dzisiaj także chce powiedzieć, abyśmy prawidłowo budowali nasze duchowe życie. Abyśmy nie stronili od Bożych obietnic, abyśmy nie uciekali od Bożego Słowa, abyśmy nie tylko je słuchali, nie tylko je analizowali, ale wykonywali. Wdrażali w swoje życie, abyśmy korzystali z mocy Bożego Słowa, abyśmy je w jakiś sposób urzeczywistnili, powołali do istnienia w naszym życiu, trzymając się Jego obietnic, trzymając się prawdy, którą On nam przekazuje. Pan Jezus, zwracając się, użył przykładu budowania domu i jakby wskazał na ten fundament solidny, mocny i zaakcentował coś bardzo ważnego. I myślę, że każdy z was zgodzi się z tą prawdą, że w nasze życie bezustannie jest dotykane ulewnymi deszczami, burzami, wichrami, które pojawiają się nagle, przychodzą znienacka, jakieś sytuacje, które nas zaskakują i jest to próba, w którym miejscu my jesteśmy? Tak naprawdę, jaki mamy fundament? Jak my teraz postąpimy? Jak będziemy się zachowywać? Jak będziemy reagować? I to jest wspaniałe, kiedy potrafimy potrafimy zająć odpowiednią pozycję, bo mamy dobry fundament. I Biblia mówi, że gdy uderzą te fale i przyjdą te wichry i zacznie się sztorm, nasz dom nie runie, bez względu na to, co by się działo, czy co by się stało. Kiedy ostatnio byłem u Piotrka i rozmawialiśmy ze sobą, powiedział mi, zaskakują mnie niektórzy ludzie, którzy są zdrowi i zachowują się tak, jakby oni potrzebowali pocieszenia i ja ich muszę pocieszać. Jakiż mamy fundament? W którym miejscu jesteśmy? Gdy jesteśmy głęboko zakorzenieni w Jezusie Chrystusie, gdy trwamy w Jego Słowie, nasz fundament jest mocny, nasze życie jest stabilne. Bez względu na sztormy i burze jesteśmy w stanie wytrzymać presję i nie potrzebujemy żadnego świeckiego balsamu na ukojenie. Bo wiemy, komu zawierzyliśmy i kto jest naszym Panem i wiemy, kto mieszka tutaj w naszym wnętrzu. Że jest to opoka, skała, fundament, który daje nam poczucie bezpieczeństwa i poczucie zwycięstwa. A kiedy chwytamy się Jego obietnic, kiedy chwytamy się Jego słowa, kiedy zaczynamy opierać się o to słowo, kiedy zaczynamy żyć tym słowem, to wtedy zaczyna się dziać, realizuje się to, co Słowo Boże nam mówi. Bo Słowo Boże jest po to, by działo się to, co ono mówi. Amen? Taka jest prawda. To nie jest jakaś lektura, którą sobie przeczytamy, powieść, historia, jakaś książka, która może być porównywalna z innymi. To jest żywe słowo, które ma się dziać i ma się czynić. Nieprawdaż? To, co to słowo mówi. A więc, gdy będziemy dzisiaj śledzić ten tekst, pamiętajmy, że dla nas, dla ludzi wierzących, jest tylko jedna opcja. Jest opcja solidnego fundamentu, którym jest Chrystus. Z Niego zaczynamy ruszać w drogę i ten fundament sprawia, że jesteśmy bezpieczni podczas ulewy, burzy i sztormu. Kiedy byłem w Anglii, oglądałem z pastorem Ronem, uśmialiśmy się, no tacy starsi panowie usiedli, aby sobie film obejrzeć. Powiedział mi, że mam fajny film, Ewan Wszechmogący. Nie wiem, czy oglądaliście. Bardzo ciekawy, jak Ewan buduje arkę w Nowym Jorku i przestrzega ludzi przed kataklizmem potopu. Współczesna wersja potopu. Wypożyczcie sobie, bardzo ciekawy film. I tak gdy oglądałem, tam Pan Bóg mówi do ludzi i tak przychodzi ze słowem i wiele bardzo pouczających lekcji przekazuje. Kiedy ktoś tam buntuje się, o, żona Ewana się buntuje, bo ucieka, bo ona myśli, że zdziwaczał i w ogóle buduje arkę i wszyscy się z niego śmieją i wszyscy chcą go zniszczyć, bo mu odbiło po prostu, był senatorem, a nagle stał się dziwakiem. Zarósł, rosły mu włosy, broda, próbuje się ogolić, a ta broda rośnie cały czas. Także uważają go za człowieka, któremu coś się stało, nie rozumieją jego przesłania. I wtedy Pan Bóg zaczyna mówić do żony i mówi, słuchaj, myślisz, że cierpliwość się otrzymuje? Otrzymuje się okoliczności, aby sprawdzić się, by być cierpliwym. Bardzo ciekawe, pouczające lekcje. I można tak powiedzieć, w każdej sytuacji, czy my otrzymujemy zwycięstwo, nie Pan daje nam okoliczności, abyśmy to zwycięstwo mogli przeżyć. Pan sprawia sytuacje, w których my możemy okazać to, kim jesteśmy, jaki fundament mamy. Oczywiście Ewan zwycięża, przychodzi wielki potop, eksploduje potężna tama, zalewa miasto, a on w arce z wszystkimi, którzy wreszcie posłuchali, do tej arki weszli, uratował się. Taka sobie historia, bardzo pouczająca. I takim fundamentem dla nas, taką arką, takim życiem jest Chrystus. On jest naszym schronieniem, On jest naszą twierdzą, do której uciekamy. On jest naszym Zbawicielem, naszym Panem. W niedzielę pozwolę sobie przypomnieć, a także pozwolę sobie zgłębić zagadnienie naszej pozycji, którą w Nim mamy. Dlatego, że chrześcijanie zbyt często żyją tylko od sytuacji do sytuacji. Kiedy Boga, Pana Boga potrzebują, wtedy do Niego przychodzą i się żalą przed Nim, jak jest im ciężko. Ale my musimy znaleźć się w pozycji, którą mamy w Jezusie Chrystusie. I zacząć brać ten autorytet, który Bóg nam dał, bo mamy solidny fundament i stoimy na niesamowitym gruncie. I przyjdą burze, przyjdą sztormy, przyjdą doświadczenia, przyjdą wichry, powieją nań, ale on nie runie, on się nie przewróci. I chcielibyśmy otworzyć Ewangelię Łukasza, aby rozszerzyć to zagadnienie, a więc mamy Ewangelię Mateusza, pierwszy jakby fragment, wzmiankę, którą Mateusz zapisał w swojej Ewangelii, a także Łukasz pisze o tym wydarzeniu. I pisze w rozdziale 6 od wiersza 43 będziemy czytać. Oto Pan Jezus powiada, nie ma bowiem drzewa dobrego, które by rodziło zły owoc. Prawda? Prawda. Jeśli drzewo jest dobre, jeśli jest drzewo zdrowe, jeśli drzewo jest zaszczepione, jeśli drzewo jest odpowiedniego gatunku, wtedy rodzi dobry owoc. Rodzi dobry owoc, nie rodzi zły. Ani też drzewa złego, które by rodziło owoc dobry. Jeśli drzewo jest złe, jeśli drzewo nie zostało przeszczepione, jeśli drzewo jest dzikie, rodzi kwaśny, zły owoc. A więc to jest prawda, która wynika z normalnego życia, z biologii, z życia tutaj biologicznego na ziemi. Dalej, Pan Jezus powiada tak, każdy bowiem drzewo poznaje się po jego owocu. I teraz, druga prawda, nie zbiera się ściernia fig ani winogron z głogu. Drzewo rodzi to, kim jest. A więc chrześcijanin rodzi to, kim jest. Nie może urodzić niczego innego, jeśli nie jest tym, kim być powinien. A więc nie może rodzić figi, jeśli nie jest figą. Nie może rodzić głogu, jeśli nie jest głogiem. Nie może rodzić winogron, jeśli nie jest winogronem. A więc udawanie chrześcijaństwa na nic się zda. Trzeba być tym, kim być mam, abym rodził to, co urodzić mam. Amen. Taka jest prawda. Człowiek dobry z dobrego skarbca, z serca swego wydobywa dobro, a zły ze złego wydobywa zło. Jeśli w moim sercu jest to, co dobre, jeśli w moim sercu jest dobry fundament, jeśli w moim sercu żyje wiara, żyje zaufanie do Jezusa Chrystusa, to także z tego serca wydobywać się będzie to dobro. Wydobywać się będzie to, co jest pozytywne, co jest zwycięskie, co jest dobre, co przysparza Bogu chwałę, a zły ze złego wydobywa zło, albowiem z obfitości serca mówią usta jego. I tutaj odnośnik czy odniesienie do tematu, który poruszaliśmy, że jedną z broni naszego zwycięstwa jest to, co jest na naszych ustach. Moc i cud jest w naszych ustach. To, co jest w sercu naszym, mówią usta jego. I Bóg chce, abyśmy mieli tą odwagę i deklarowali, wyznawali to, co jest Jego obfitością, a Jego obfitość bywa w naszych sercach, powinna przynajmniej bywać w naszych sercach, powinna być w naszych sercach. I dalej Pan Jezus powiada, dlaczego mówicie do mnie, Panie, Panie, a więc ma problem z ludźmi religijnymi. Nie wystarczy do Boga mówić Panie, Panie, czy to w modlitwie, czy na nabożeństwie, trzeba czynić to, co On mówi. A więc tym fundamentem, który przynosi nam sukces i zwycięstwo, jest czyn, niesłuchanie. Oczywiście zaczyna się od słuchania, ale na słuchaniu nie poprzestaję. I myślę, że czasami my zatrzymujemy się w pewnym miejscu, ale my jako Kościół jesteśmy ludźmi, którzy pielgrzymują, idą do przodu. Nie możemy zatrzymywać się w miejscu. Nie wystarczy tylko słuchać, być słuchaczem. Nie wystarczy tylko poznać i mieć wiedzę. My naszą wiedzę obracamy w czyn, obracamy w życie, w działanie, aby to, co Słowo Boże mówi, mogło się dziać w naszym życiu, mogło się wydarzyć w naszym życiu. Dlatego to podobieństwo dla mnie jest także bardzo ważne i to podobieństwo o dwóch fundamentach jest bardzo bliskie. Pokażę wam, do kogo jest podobny każdy, kto przychodzi do mnie, a więc trzeba do Chrystusa przyjść. To jest pierwszy krok. Każdy człowiek musi do Niego przyjść. Musi do Niego przyjść. Musi przyjść do Jezusa Chrystusa. Bóg ma różne sposoby, żeby czasami, gdy bojujemy o naszych bliskich, bojujemy o nasze rodziny, bojujemy o ludzi, którzy się gdzieś zagubili, ma swoje sposoby, byśmy zechcieli do Niego przyjść. Moja mama mi mówi, że mój brat już zbiera się na odwagę, żeby do mnie zadzwonić, bo mówi, muszę coś ze swoim życiem zrobić. Muszę chyba do Pana Boga przyjść. A był zamknięty, oporny, przeciwny. Ale niestety, życie go doświadczyło. Stracił pracę. A miał bardzo dobrą pracę. Stracił pracę nie poprzez to, że jest złym fachowcem, że był nielubiany w pracy. Stracił pracę z powodu tego powodu, z powodu którego wielu traci pracę. Z powodu problemu naszego narodu. A wiecie, jaki to problem naszego narodu? Wiecie, co jest przekleństwem dla naszego narodu? Pijaństwo. I teraz nie wie, co ze sobą zrobić. Bije się z myślami. Nawet mama mówiła mi, że ma myśli samobójcze. Ale Bóg ma swoje sposoby, aby człowiek do Niego przyszedł, aby człowiek do Niego się zwrócił. Czasami te sposoby, które Bóg używa, są drastyczne, ale nie moją rzeczą jest to oceniać i nie moją rzeczą jest wchodzić w konflikt z Panem Bogiem. Jeśli Bóg chce w taki sposób dotknąć nas, abyśmy się upamiętali, okazać swoje zwycięstwo i przyciągnąć nas do siebie, to chwała Mu za to. Amen. Bóg jest mądrzejszy niż ja jestem, niż my jesteśmy wszyscy wzięci tutaj. Wie lepiej, jak to zrobić. A więc po pierwsze, człowiek musi do Niego przyjść. Po drugie, musi zacząć słuchać Jego słów. Musi zacząć słuchać. Oczywiście my jesteśmy przyzwyczajeni do słuchania. My słuchamy. Możemy słuchać radia, możemy słuchać innych ludzi, możemy słuchać swoich jakichś wewnętrznych przeczuć. Możemy słuchać. Czegokolwiek możemy, cokolwiek jest do słuchania, możemy słuchać. Ale tym kluczem do naszego sukcesu duchowego jest słuchanie tego, co Bóg mówi. Nastawianie słuchu na głos Pana. Wsłuchiwanie się w słowo, które czytamy. I my to słowo musimy usłyszeć. Nie tylko go czytamy, ale musimy go usłyszeć. Pamiętacie? Wiara przychodzi ze słuchania, nie z czytania. Jest to bardzo ważny element naszego duchowego życia. Chrześcijaninowi nie wystarczy czytać. Jeszcze raz to powtórzę. Wiara nie przychodzi z czytania. Nie ma takiej wskazówki w Piśmie Świętym. Wiara przychodzi ze słuchania. A więc ja słyszę to, co czytam. To znaczy, że przyjmuję to jako do siebie. Wsłuchuję się w to, co Bóg chce mi powiedzieć. Jaką Bóg daje mi obietnicę. Jakie słowo posyła do mojego serca, do mojego życia. Chcę to usłyszeć. I chcę powiedzieć: tak, Panie, dziękuję Ci, że mi to powiedziałeś. Dziękuję Ci, że posłałeś słowo. Stary refren, który często śpiewaliśmy przy modlitwach o chorych, brzmi: posyłam słowo i uzdrawiam ich. Słowo Boże ma niesamowitą moc uzdrowieńczą, jeśli go słyszymy. Jeśli pozwalamy, by dotarło gdzieś do głębi naszego duchowego życia. Kiedy zapada gdzieś tam głęboko, to omawialiśmy przy podobieństwie na temat ziarna, które jest siane na dobrą glebę. Kiedy słyszymy to słowo, kiedy to słowo przenika nas, kiedy słowo głęboko penetruje nasze duchowe życie, nasze myśli, i kiedy zaczynamy myśleć tak, jak słowo mówi, doprowadzamy do czynu, a więc czynimy je. I wtedy, gdy czynimy słowo, to słowo zaczyna wykonywać swoją rolę, swoje posłanie. Nie ma innego sposobu. Nie możemy tylko usłyszeć i czekać, aż coś się stanie. My musimy zacząć czynić. Dlatego ludzie, którzy chcą się modlić o zwycięstwo, o przełomy, muszą to słowo wypowiadać i na bazie tego słowa stać i czynić to, co Słowo Boże mówi. A jeśli Słowo Boże mówi, abyśmy zaufali Panu z całego serca i nie skupiali się tylko na naszym rozumie, to znaczy, że to jest prawdą, że Bóg tak chce. I taki człowiek, który tak postępuje, podobny jest do kogoś, kto budował swój dom, który kopał i dokopał się głęboko i założył fundament na skalę. A więc to jest człowiek, który coś dobrego uczynił, mądrego uczynił. sprawił, że jego życie ma solidne podłoże i teraz jest dobrze zbudowany. A więc chrześcijanin musi zacząć od dobrego fundamentu. I tak naprawdę wszystko, co robimy, musi mieć Boży fundament. Solidny fundament. Dobrze jest, jeśli taki fundament jest położony dla małżeństwa, które się pobiera. Solidny fundament, Boży fundament. Dobrze jest, jeśli taki fundament kładę dla mojej służby, do której mnie Bóg powołuje. Jeśli mam ten solidny fundament, nikt nie wyprze mnie, nie przestawi mnie z mojego powołania, bo Boże dary i obdarowanie są nieodwołalne. Tak mówi Boże Słowo. Bóg nas obdarował. I prezentów się nie zabiera, darów się nie zabiera, nie konfiskuje się. Chyba że córce telefon komórkowy, gdy używa go tak, jak nie powinna. Ale to jest życie. A ja nie jestem Panem Bogiem, tylko jestem tatą. A więc Pan daje nam solidny fundament, solidne wyjście do wszystkiego, co czynimy. To może być nawet moja zawodowa praca, gdzie mam solidny fundament, który Bóg położył i w tej pracy jestem gotowy być Jego misjonarzem, Jego świadectwem, aby zanieść Ewangelię tym, którzy są wokół mnie. I nikt i nic nie zdoła mnie wyprzeć z tego miejsca, z tego fundamentu, bo ten fundament jest solidny. Żadna burza, żadne zamieszanie, żadna powódź, żaden wicher nie stanie zburzyć tego, co jest w moim życiu. Oczywiście wiele razy jest nam przykro i to jest normalna ludzka reakcja. Byliście kiedyś, czy znaleźliście się kiedyś w takich momentach, kiedy było wam bardzo przykro? Przywiozłem taki film na DVD, bo pastor Ron to teraz jest na emeryturze i on wszędzie grzebie i wszystko ściąga, wszystko kolekcjonuje, on wszystkim wie. Jako emeryt on wszystko wie, co się dzieje na całym świecie, w całym kościele. A więc przegrał mi taki film, DVD, o dzieciach kasnodziejach. Byłem w szoku. To jest o trzech dzieciakach, którzy głoszą Ewangelię. To nie w takim zborze jak ten. Dziewczynka w Brazylii, która ma obecnie 12 lat, zaczęła od 6, głosi do tysięcy. Mamy to nagrane. Ludzie padają na kolana, pokutują, modlą się. Głosi w więzieniach brazylijskich. Jest to nagrane. Więźniowie leżą na ziemi i pokutują za swoje grzechy. Jest tam taki mały chłopiec, ewangelista uliczny, 7 lat. I głosi na ulicach. Głosi, żeby się cudzołożnicy, złodzieje, kłamcy upamiętali. Głosi to z całą pasją. Wychodzi na ulicę, pod parlamentem w Waszyngtonie był. Jest to nagrane. Mały blondasek z Biblią, większy od niego, stoi na rogu ulicy i głosi Ewangelię. I zwiastuje Jezusa. Ma 7 lat. I był w Nowym Jorku. W Nowym Jorku przeżył szok i widać, że to dziecko się załamało. Widać to na filmie. Bo w Nowym Jorku ich po prostu zbluzgano. Tłum ludzi pluł na nich. Ludzie krzyczeli, grozili, popychali ich. I on biedny stanął i zaczął płakać. Nie zrozumiał tej sytuacji. Dlaczego ludzie nie chcą przyjąć Jezusa? Tak dobrego, tak wspaniałego, tak cudownego. Czasami jest przykro, ale jesteśmy powołani, by być świadectwem. Jak patrzyłem na te dzieciaki, pomyślałem sobie, jeśli oni mogą, to my też możemy. Jeśli oni potrafią i Bóg ich używa, Bóg chce użyć nas. Dlaczego by nie? Każdego, ciebie i mnie. Bo dał nam solidny fundament i nic i nikt nie stanie zmieść nas z tego fundamentu. Bo to jest fundament, którym jest Pan Jezus Chrystus. Kilka myśli na koniec. A więc po pierwsze, solidny fundament polega na tym, że jestem wykonawcą Jego słowa. Wykonawcą. A więc przyjście do Jezusa jest ważne, słuchanie jest ważne, ale nie mogę się zatrzymać w tym miejscu. Nie mogę tylko powiedzieć tak, ja się nawróciłem i przychodzę i słucham. Ja muszę zacząć czynić to słowo. A więc jestem tym, który czyni, wykonawcą Jego słowa. Po drugie, solidny fundament Nie opiera się tylko na tym, co widzi, ale na tym, co czuje i widzi jego wiara. Jest to bardzo ważne. Bo my wiele razy, gdy widzimy, mamy ten realny obraz ludzki, cielesny obraz przed naszymi oczami. Natomiast to, co widzi nasza wiara, jest to obraz ponadnaturalny, coś, co jest przemienione, wygląda zupełnie inaczej. I my jako ludzie, którzy mamy ten solidny fundament, musimy zacząć opierać się nie na tym, co widzą nasze oczy, ale na tym, co widzi nasza wiara, która jest w naszych sercach. Dlatego uczniowie Pana Jezusa Chrystusa byli przerażeni. Dlatego oni byli przejęci swoim stanem i mówią: Panie, przydaj nam wiary. Pamiętacie? Przydaj nam wiary, bo jesteśmy bezsilni, bo nie potrafimy. I myślę, że tutaj mamy przejaw bardzo dobrej postawy. Trzeba umieć się przyznać, że po prostu mi tej wiary brakuje, że potrzebuję pomocy, że potrzebuję, aby coś się w moim życiu stało, aby coś się zmieniło, abyśmy mogli widzieć to, co jest niewidzialne, abyśmy mogli zaufać temu, co Bóg jest w stanie uczynić. W pierwszym liście Piotra, w pierwszym rozdziale, tego już nie mamy tutaj na rzutniku, może nie trzeba nawet to szukać, ja przeczytam. Jeśli macie Biblię, to otwórzcie ze mną. Pierwszy list świętego Piotra, znany fragment, 6 wiersz. Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnego rodzaju doświadczeniami. Bardzo fajny wiersz, bardzo ciekawy. Dlatego, że Piotr pisze, abyśmy mieli postawę ludzi weselących się, radosnych. Bo doświadczenie czy smutek, który przeżywamy, jest chwilowy. To jest okres krótki. To jest niesamowite. O tym mówi ten wiersz. Jesteście zasmuceni różnorodnymi doświadczeniami. Jest tak w naszym życiu? Jest tak w naszym życiu. Po co? Ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. A Pan Jezus Chrystus kiedy się chce objawić? Kiedy zaczynamy stać w wierze. Nie mylmy tego wersetu z przyjściem powtórnym Pana Jezusa, bo ten werset nie o tym mówi. Kiedy się objawi Jezus Chrystus, czyli kiedy co? Uczyni cud, który pragniemy widzieć. Kiedy zbawi naszą rodzinę, którą chcemy widzieć w niebie razem z nami. Kiedy zmieni naszą sytuację, bo modlimy się, aby nam pomógł w jakiejś sprawie. Wtedy objawia się Pan Jezus Chrystus. Tego miłujecie, chociaż Go nie widzieliście. Wierzycie w Niego, choć Go teraz nie widzicie. A więc w jaki sposób patrzymy? Wiarą. Nie widzimy go naszymi oczami. Fajnie by było, gdybyśmy mogli na przykład przyjść z Panem Jezusem do szpitala, gdzie Piotr leży. Nie tak by nam się kłaniali, jak wtedy, gdy szedłem z Betuelem. I mówili: dzień dobry, panie doktorze, oczywiście nie do mnie. Bo to on był pod krawatem i taki inny trochę, myśleli, że to nabór z Afryki, no bo wiecie, jak w służbie zdrowia. A więc a mi się też tak dobrze czuło, także kłaniają się wszyscy pierwszy raz w szpitalu. Ale Pan Jezus jest. To nie jest tak, że Go nie ma. Piotr powiada: wierzycie w Niego, widzicie Go, choć Go nie widzicie, wierzycie, choć Go nie widzicie teraz fizycznie, weselcie się i radujcie niewysławioną i chwalebną radością. Amen. Osiągając co? Cel wiary. A największym celem jest zbawienie dusz. Zbawienie człowieka. Ale poprzez te wszystkie różne trudności, mówiliśmy o tym, że Pan używa różnych metod, aby nas do siebie pociągnąć. Zwłaszcza, gdy zaczynamy się o kogoś modlić, to szybciej czy później coś się w życiu tego człowieka zacznie dziać. Aby Bóg go pociągnął do siebie. Bo Pan pragnie ludzi zbawić. A zwłaszcza pragnie wysłuchać modlitw ludzi, którym na tym zależy, szczerze modlących się o swoich bliskich. Amen. A więc po pierwsze, po pierwsze mówiliśmy, że trzeba być wykonawcą słowa. Po drugie mówimy, że trzeba widzieć oczyma wiary. Oczyma wiary. Po trzecie, solidny fundament polega na tym, że uczę się lub już się trochę nauczyłem, bo się uczymy całe życie. Uczę się kłaść moje troski i kłopoty na Pana, gdyż On ma o mnie staranie. A więc człowiek, który żyje tym fundamentem, solidnym fundamentem swojego życia, uczy się, on zrozumiał i wie, że nie da rady unieść trosk swojego życia, bo one są zbyt ciężkie. I ludzie, którzy próbują nosić troski i ciężary swojego życia, kłopoty swojego życia, załamują się psychicznie, popadają w depresję. Nie są w stanie tego udźwignąć. Dlatego Biblia zachęca nas, abyśmy nauczyli się składać nasze troski na Pana. Pan Jezus o tym mówił, Piotr o tym pisał w swoich listach, apostoł Paweł także. Pan Jezus w swoim kazaniu, kiedy to kazanie wygłaszał na górze, jest kilka tych wspaniałych tekstów od 5 rozdziału Ewangelii Mateusza, z kazania na górze, pewnej chwili mówi tak: pamiętajcie, nikt nie może dwom panom służyć. Albo jednego znienawidzi, a drugiego pokocha, albo na odwrót. Nie można dwom panom służyć. Dlatego powiadam wam, nie żyjcie troskami swojego życia. Ale co? Nauczcie się wasze brzemię, wasze troski składać na Pana. Nie troszcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski, dość ma dzień dzisiejszy swego utrapienia. A więc pragnie, abyśmy zmienili nasz sposób podejścia w oparciu o fundament, który jest w naszym życiu. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dane. I Pan Jezus pozwoli sobie użyć bardzo taki skrajny wzorzec, przykład, i powiada: spójrzcie na ptaki, spójrzcie na kwiaty, jak Bóg się o nie troszczy, jak je wspaniale przyodziewa. Zmieńcie swoje nastawienie. Jeśli chrześcijanin zaczyna zapędzać się za daleko i zaczyna żyć troską o doczesność, aby posiąść więcej, zarobić więcej, mieć więcej, zaczyna tracić społeczność z Bogiem, zaczyna tracić czas na modlitwę, zaczyna jakby być pochłonięty sprawami doczesnymi, przestają sprawy Królestwa Bożego być priorytetem, zaczyna być w wielkim kłopocie. Zaczyna sobie podkopywać dołek sam pod sobą. Tak. Albo podcinać gałąź, na którą usiadł. Dlatego, że dla ludzi wierzących priorytetem i tym najważniejszym w życiu jest społeczność z Panem, jest Jego Królestwo. Pan Bóg dał nam obietnicę, że On będzie się troszczył o pozostałe rzeczy. O pozostałe rzeczy. Że On będzie błogosławił, że On pomoże, że On zadba o to, aby było nam dane to, co jest nam potrzebne. I nie musimy się powoływać na żadne jakieś osobiste, indywidualne przykłady. Po prostu to się dzieje. Tak jest. Kościół przeżywa kryzys. Kiedy zaczyna odwracać swoją uwagę od Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości i zaczyna pokładać nadzieję swoją przyszłość, swoje życie w tym, co jest w stanie osiągnąć przez samego siebie. Wtedy już nie opieram się o fundament, który mam. Przestałem już żyć solidnym fundamentem, ale zaczynam żyć swoimi możliwościami, zdolnościami i siłą. Oczywiście Bóg nam daje zdolności, daje nam siłę. Co byśmy zrobili, gdyby nas Pan nie posilał, nieprawdaż? Iluż to z nas często mówi i dobrze, że tak, że jesteśmy szczerzy, że tak mówimy, nie jak Amerykanie, że oni zawsze czują się wspaniale. Bez względu na to, jak się czuje, to on się czuje wspaniale. Ma pełno kłopotów w życiu, wszystko się mu wali, rodzina się rozpada, jak się czujesz? Super, wspaniale. To jest pewnego rodzaju zwiedzenie. Lepiej, jeśli ja powiem, było fatalnie, ale Pan mnie posilił. Ale Bóg dodał mi siły, bo zaufałem Mu i mogłem osiągnąć Jego błogosławieństwo, Jego sukces, duchowy sukces nad kłopotami, które mnie dopadły. Ale warto o tym mówić, że mamy trudności, że mamy kłopoty, że sobie nie możemy w życiu poradzić. Warto o tym mówić, że potrzebujemy pomocy, że ktoś powinien mi podać rękę. Warto o tym mówić, że mam kryzys duchowy, że potrzebuję się modlić. Warto być szczerym. Warto się przyznać do błędu. Warto się przyznać do potknięć, bo nie jesteśmy doskonali. Bo nie jesteśmy doskonali. I potrzebujemy korekty dla naszego życia. I ostatnia myśl, z którą chciałbym się z wami podzielić. Życie, które ma solidny fundament i opiera się na tym solidnym fundamencie, to jest życie, które nigdy nie wraca, czy nie ma chęci wracać do grzechu, z którego się wyszło, ale żyje w wolności, którą daje Jezus Chrystus. Żyje w wolności Chrystusowej. W liście Piotra, w pierwszym liście Piotra, w 4 rozdziale, jeszcze do tego miejsca chciałbym się zwrócić. Czytamy od 1 wersetu do 5 w 4 rozdziale takie słowa. Ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele, uzbrójcie się też i wy tą myślą, gdyż kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu. Nasze ciało cielsko chciałoby grzeszyć. Tak, chciałoby. Nawet jeśli jesteśmy oddani Bogu i należymy do Pana. I czasami to ciało potrzebuje trochę cierpienia. W tym sensie ujarzmienia, ukorzenia, kiedy zaczyna mieć pragnienie do złego. I to jest takie duchowe poniżenie swojej cielesności. Nie chodzi o to, żebyśmy siebie poniżali, bo Pan nas wywyższył. Tak, tak mówi Boże Słowo. Jesteśmy cenni w Jego oczach. Jesteśmy Jego naczyniem, jesteśmy Jego ludem świętym, nabytym świętą krwią. Ale ciało nasze jest przeszkodą, którą musimy doprowadzić do uniżenia, do poniżenia. Naszą cielesną naturę. I Pan Jezus Chrystus poprzez cierpienie cielesne pokonał wszelkie żądze cielesne, zwyciężył grzech. Drugi wiersz powiada tak, aby pozostały czas doczesnego życia poświęcić już nie ludzkim pożądliwościom, lecz woli Bożej. A więc to się dzieje w życiu ludzi, którzy się nawrócili. Ludzi, którzy mają solidny fundament, którzy oddali Bogu swoje życie. Nastąpiła zmiana życia, aby teraz ten czas, który Bóg nam dał, a nawróciliśmy się w różnym okresie, mając mniej lat, więcej lat, to nie ma znaczenia. Apostoł Piotr powiada, aby pozostały czas doczesnego życia, pozostały czas, tyle ile Pan nam daje, poświęcić już nie ludzkim pożądliwościom, bo z nich nas Bóg wyzwala, ale woli Bożej. Woli Bożej. Woli Bożej. Dość bowiem, że w czasie minionym spełnialiście zachcianki pogańskie, oddając się rozpuście, pożądliwości, pijaństwu, biesiadom, pijatykom i bezecnemu bałwochwalstwu. To wszystko było w czasie przeszłym. To wszystko robiliśmy lub nie robiliśmy. Niektórzy byli porządni, tacy sprawiedliwi w swoich oczach. Oni nie żyli w rozpuście, pożądliwości, pijaństwu, w biesiadach, ale może były inne słabości, nieprawdaż? Tu wymienia Piotr te drastyczne. Może coś też sam z tych rzeczy przeżył. Nie wiemy, co ci rybacy wyprawiali, jak z morza wracali. Także trudno tutaj, Biblia nie podaje szczegółów, ale można tylko przypuszczać, jak to rybacy, nie? A więc Piotr też się nawrócił, poszedł za Jezusem. Też zmienił swoje życie. I dalej czytamy wiersz 4. Przy tym dziwią się temu, że wy nie schodzicie się razem z nimi na takie lekkomyślne rozpusty. No i co robią? No, oczerniają was. A co mają robić? No, trzeba się z nich pośmiać, oczernić, nagadać jakichś kłamstw, zdziwaczyć ich. Taki jest cel tego świata. Ale my stoimy w miejscu, w którym Bóg nas postawił. I człowiek, który ma solidny fundament, nie zlęknie się tego, nie przestraszy się tego. Nie będzie się przejmował tym, że świat go oczernia, że ludzie z tego świata się z niego śmieją, że koledzy pokazują go palcem, że sąsiadki cię obmawiają. No i co z tego? Piąty wiersz powiada, zdadzą oni sprawę temu, który gotów jest sądzić żywych i umarłych. Zdadzą oni sprawę z tego. A więc Bóg jest sędzią. Nie martwmy się. Pan się tym zajmie. Pan się tym zajmie. Się dziewczyny śmieją, bo im się przypomniał dowcip o... Przypomniał wam się dowcip, tak? Jak przyszedł kandydat na męża córki do swojego przyszłego teścia, tak? Znacie to? Był taki wierzący i wszystko na Pana tylko. Pan się tym zajmie, Pan się tym zajmie. No i później żona pyta się, kiedy już byli po rozmowie, no jak to wyszło? Będą gdzie mieli mieszkać? Będą mieli za co żyć? No on mówi do żony, no co go zapytałem, to on mówił, Pan się tym zajmie. A więc wyobrażam sobie, że wziął mnie za Boga. Pan się tym zajmie. Rozumiecie? To taki angielski dowcip. Trzeba pomyśleć, żeby zrozumieć. A więc w naszym przypadku naprawdę Pan się tym zajmie. Ale ten w niebie. Halleluja. Chwała Bogu. Chwała Bogu za to, że On po prostu czuwa nad nami. A więc moim apelem, jeśli chodzi o to podobieństwo, jest wezwanie do opierania się na tym solidnym fundamencie, na opoce, którą jest Chrystus. Przyjmując Go, słuchając Go i wykonując Słowo, które On posyła do nas, sprawiając, że to Słowo staje się czynem w naszym życiu i przynosi plon i owoc. I niech nas Pan błogosławi w tym. Niech nas posili i wzmocni, abyśmy mogli triumfować nad wszelkim złem i presją diabelską, która się pojawia w naszym życiu. Będziemy się modlić.